Przypowieść o nieurodzajnym figowcu. Jest to 29 rozważanie z cyklu przypowieści Jezusa. Czytajmy Ewangelię według Łukasza, rozdział 13, od wiersza 6. Opowiedział im też następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. Wówczas powiedział do ogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by znaleźć owoc na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Zetnij je, po co jeszcze ziemię marnuję? Ten jednak mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok je pozostaw, a ja je okopię i obłożę nawozem. Może zaowocuje w przyszłości, a jeśli nie, wtedy je zetniesz. Ta przypowieść znajduje się tylko w Ewangelii według Łukasza i jest odpowiedzią Jezusa na przekazaną mu właśnie wiadomość o masakrze Galilejczyków, której dokonano na rozkaz namiestnika Piłata na dziedzińcu świątyni. I to w tym czasie, gdy oni składali swoje ofiary. I właśnie o tym mówią pierwsze wiersze. I chcielibyśmy je przeczytać. W tym samym czasie jacyś ludzie oznajmili Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. A Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż pozostali mieszkańcy Galilei, że tak ucierpieli? Nie. Mówię wam, lecz jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo czy myślicie, że tych 18, na których runęła wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż pozostali mieszkańcy Jeruzalem? Nie, mówię wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. A więc to wydarzenie, które przedstawiono Jezusowi, dla Żydów stwarzało poważny problem natury religijnej. Na czym on polegał? Po prostu byli oni przekonani, że tak tragiczne wydarzenia i nagła śmierć, i to jeszcze na dziedzińcu podczas składania ofiar, na pewno są karą od Boga za popełnione przez tych ludzi jakieś grzechy. I Pan Jezus w swojej odpowiedzi właśnie uwzględnia ich interpretację tego zdarzenia. Podobnie też i ich ocenę wydarzenia w Siloe, gdy zginęli pod tą wieżą mieszkańcy tego miasteczka, a właściwie dzielnicy Jeruzalemu. I właśnie Pan Jezus tego poglądu Żydów nie podziela. On nie uważa, że te wydarzenia były skutkiem ich jakiegoś grzechu. Po prostu Pan Jezus odrzuca taką zasadę, że nieszczęścia spadają na człowieka z powodu jakiejś nieznanej mu winy. I dlatego tę sprawę stawia w zupełnie innym świetle. On mówi o nawróceniu. Od razu ich wszystkich nastawia, by pomyśleli o własnym życiu i o tym, że trzeba się nawrócić, a nie oceniać takie wydarzenia, dlatego że one są naturalne. One mają oczywiste uwarunkowania. A jakież to? Po prostu. Ludzkie życie jest kruche oraz jest nieprzewidywalne. Jest to życie doczesne. A więc tym bardziej powinniśmy się czuć zmobilizowani do nawrócenia już teraz, póki jeszcze jest czas. I właśnie w tym kontekście się pojawia przypowieść o nieurodzajnym figowcu. I ona ma tym słuchaczom, którzy przynieśli tę wiadomość, oczekiwali jakiegoś potwierdzenia, że rzeczywiście tamci zgrzeszyli, oni mają sobie uświadomić, tym słuchaczom Pan Jezus chce pomóc, aby sobie uświadomili, że sprawa nawrócenia jest sumą pewnych decyzji. jest sumą konkretnych działań. A też podczas tego procesu nawrócenia towarzyszy cierpliwość Boga. A więc właściciel winnicy jest rozczarowany jakimś figowcem, który mimo upływu 3 lat nie wydaje owocu. Gdy chodzi o figowiec, to te 3 lata jest okresem wystarczającym, aby stwierdzić, czy drzewo będzie przydatne, czy będzie owocować. A jeżeli nie, to szkoda je trzymać, dlatego że rzuca cień, ale przede wszystkim wyjaławia glebę. Sprawia, że wartości w glebie są pobierane przez to drzewo niepotrzebnie. I inne drzewa mają gorsze warunki do owocowania. Dlatego też mówi o wycięciu drzewa, by nie marnowało miejsca. Ale ogrodnik ma inne zdanie. On przejawia większą cierpliwość, właściciel, i prosi jeszcze o rok, o roczną zwłokę, dlatego że chce zrobić wszystko, by pomóc drzewu. Dlatego prosi o tę cierpliwość jeszcze o rok. I tak trzeba dodać, że to nie jest jedyne miejsce w Ewangeliach, gdzie Pan Jezus się interesuje figowcem. Tuż przed swoim ukrzyżowaniem, gdy był w drodze z Betanii do Jerozolimy, napotyka nieurodzajny figowiec. I o tym mówi nam Ewangelia Mateusza 21, Marka 11. I polecam konspekt. Tam oczywiście wszystko to jest podane w szczegółach. Na tym figowcu nie ma owoców, są tylko liście. I Pan Jezus wydaje polecenie, wskazuje go na uschnięcie. I oczywiście to wydarzenie ma cel nie taki, żeby jakiś figowiec ukarać, tylko po prostu dać uczniom lekcję poglądową dotyczącą wiary. Zachęcam do lektury tych podanych wersetów. Też znamy przypowieść o znaku figowca. I myśmy już ją omawiali jako przypowieść 19. I trzeba wiedzieć, że jest około 1200 gatunków figowca, ale w Biblii występują tylko 2 gatunki. Figa pospolita, i o niej Biblia mówi 70 razy, oraz figa sykomora, o której Biblia wspomina 8 razy. Tutaj w tej przypowieści jest figowiec pospolity. I on w tym rejonie basenu Morza Śródziemnego dorasta do 5 metrów. Ma szary pień i w konspekcie zamieściłem kolorową fotografię właśnie takiego potężnego figowca. Jego liście są szerokie na od 7 do 15 cm. Owoce są podobne do gruszek i mają średnicę od 2 do 5 cm. I można je jeść na surowo albo też robić z nich przetwory. Natomiast gdy pędy i liście się zetnie, to one wydzielają mleczny sok. To drzewo jest dwupienne, to znaczy występuje jako drzewo męskie i jako drzewo żeńskie. I warto o tym wiedzieć, bo też i w Biblii są pewne odniesienia, ale my o tym nie wiemy, dlatego chcemy to teraz objaśnić. Figowiec męski owocuje raz w roku, zimą. Oczywiście te owoce będą małe, twarde i niejadalne. Dlatego nazywano je figami kozimi. I właśnie o tych owocach wspomina Apokalipsa w rozdziale 6. I gwiazdy spadły na ziemię jak niedojrzałe figi, które drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię. Natomiast drzewa żeńskie owocują 2 razy na rok. Są to figi letnie i dojrzewają w sierpniu i we wrześniu. I o nich wspomina właśnie Mateusz 24:32. Uczcie się na przykładzie drzewa figowego, kiedy jego gałęzie stają się miękkie i wypuszczają liście, poznajecie, że lato jest blisko. Też pamiętamy, że Izraelici, gdy zdobywali ziemię obiecaną, to tam zastali uprawę fig. I o tym mówi nam 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 13. A też tam znaleźli winorośle, oliwki, granaty i w konspekcie podałem odnośniki do tej sprawy. I właśnie te drzewa figowe, granatu, oliwki, winorośle miały wielkie znaczenie gospodarcze dla Izraelitów. Figa pospolita, o której tu jest mowa, rosła na terenie całej Palestyny. Dlatego, że jej korzenie wrastają w szczeliny nawet najtwardszych skał. I to drzewo jest odporne na suszę. A więc figowce występują i w górach, i w dolinach, i w chłodnej Galilei, ale też i na suchych, gorących piaskach pustyni. Te korzenie głęboko wchodzą do ziemi, ale również i szeroko od pnia. Dlatego też i one dają kulistą koronę. One rosną szybko i owocują już po 7 latach. I z czasem można było zebrać nawet 100 kg owoców. A więc przez 50-80 lat, bo tak długo figowce owocują, można się cieszyć takim jednym drzewem. I owoce były stosowane na przykład w lecznictwie. Starożytni Egipcjanie sporządzali napój z fig, mleka, piwa i owoców sykomory. I to było stosowane na dolegliwości brzucha, a wywar z fig, liści akacji, miodu i ochry na choroby serca i płuc. Natomiast w medycynie koptyjskiej specyfiki z owocu figi leczyły choroby skórne. I o takim przypadku wspominają teksty z Księgi Izajasza czy II Królewskiej, gdzie opisane jest leczenie Ezechiasza, króla Ezechiasza, za pomocą przykładania placka figowego na jego wrzód. I właśnie właściciel winnicy przez 3 lata wyglądał owoców z figowca, ale ten czas był dłuższy, dlatego że figowiec zaczyna owocować 5 lat od zasadzenia. Lecz prawo mojżeszowe zabraniało korzystania z owoców drzew przez pierwsze 3 lata owocowania. A więc dopiero po 8 latach od posadzenia figowca jego właściciel mógł zbierać owoce. I tu właśnie przez te 3 kolejne lata wciąż nie ma owocu. A więc otrzymuje ogrodnik konkretne polecenie: wytnij go. I sprawa jest oczywista. Wszystko przemawia za wycięciem figowca. Jednak ogrodnik widzi tę sprawę inaczej i proponuje, by jeszcze rok poczekać. W tym czasie się zajmie drzewem szczególnie, a więc zasili je poprzez okopanie, poprzez obłożenie nawozem i to mu da szansę owocowania. Jeżeli nie, to wtedy go wytnie. I my nie wiemy, co było dalej. Być może właściciel winnicy usłuchał ogrodnika, a ten się o drzewo zatroszczył. Też nie wiemy, czy po tym zabiegu figowiec wydał owoce. A więc opowieść pozostawia sprawę otwartą. I słuchacz ma możliwość samodzielnej refleksji. Wcześniej był apel Jezusa o nawrócenie, co oznacza, że się należy przyjrzeć sobie i własnej postawie, czy ja jestem człowiekiem, który przynosi dobre owoce. I znów refleksja, jeśli nie jestem takim człowiekiem, jeśli się nie nawrócę, to będę bez owocu i spotka mnie los tego figowca. I w tej przypowieści występują dwie osoby, a więc właściciel winnicy i ogrodnik. Ich charakter ujawniają działania, jakie podejmują wobec drzewa. Właściciel, mimo tego, że nakazał wycięcie drzewa, jest cierpliwy, dlatego że przez 3 lata przychodził z nadzieją zobaczenia owoców. A więc 3 lata miał w pamięci to drzewo. Osobiście się nim interesował. I to przejawia jego troskę, troskę o każde drzewo. Jednak również właściciel patrzył na winnicę jako całość, jako na zbiór tych drzew. Jego zamiar wycięcia figowca był podyktowany troską o pozostałe drzewa, by one mogły mieć jak najlepszą glebę wokół siebie. Teraz mamy ogrodnika, który również jest cierpliwy i chciałby dla drzewa zyskać jeszcze 1 rok. Dlatego, że ogrodnik wierzy w zdolność figowca do odrodzenia się. I ten czas chce wykorzystać na zwiększoną troskę o drzewo. On nie podważa zasadności decyzji właściciela o wycięciu, ale postępuje, powiedziałbym, dyplomatycznie. Po prostu prosi o zwłokę. Odsuwa w czasie rozwiązanie ostateczne. I być może jego działania umożliwią drzewu powrót do życia. A więc i właściciel winnicy, i ogrodnik mają wobec figowca takie samo oczekiwanie. Chcą, by owocował. Dlaczego? Dlatego, że figowiec po to istnieje. On ma owocować. Takie jest jego przeznaczenie. To nie jest drzewo ozdobne. Ono ma przynosić plon i być dochodowe. Jakie jest więc przesłanie tej przypowieści dla nas na dzisiaj? Ta przypowieść jest metaforą. To, o co chodzi Panu Jezusowi, to, co chce On przekazać, jest wyrażone w zdaniu, które poprzedza przypowieść. A to zdanie z wersetu 5 mówi tak. Nie, mówię wam, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. A więc jest to odpowiedź na tę informację o tragedii na dziedzińcu świątyni. I wtedy właśnie tę przypowieść opowiada. I w tej przypowieści jest obraz, stąd to jest metafora. Mówi o czymś innym, ale to, o czym mówi, jest obrazem czegoś niewidocznego, czegoś, co jest tajemnicą Królestwa Bożego. A więc właściciel obrazuje Boga Ojca. Pamiętamy przypowieść o robotnikach winnicy, a myśmy ją omawiali jako 15. I tam też właśnie jest obraz Boga Ojca, który ma winnicę. Także i winnica, myśmy tam w tej przypowieści o robotnikach winnicy mówili, że i Izrael jest przedstawiony w postaci winnicy. W Biblii winnica jest metaforą Izraela jako obiektu szczególnej troski Boga. I w konspekcie podaje odnośniki do psalmu i do księgi Izajasza. A jeszcze w innych miejscach, w księdze Joela i Ozeasza, również i figowiec pojawia się jako metafora Izraela. A więc jest to przypowieść metaforyczna, gdzie napotykamy informację, że Bóg się interesuje swoim ludem. I ta przypowieść ma przesłanie o cierpliwości Boga wobec swego ludu. Ludu, który cały czas odmawia wydania owocu. Prorocy nawoływali, prosili. Księga Malachiasza na końcu nam mówi, jakie są Boga oczekiwania i wezwania. Syn Boży, Mesjasz przyszedł, a wcześniej był Jan Chrzciciel przyszedł, nawoływali do opamiętania i naród wybrany cały czas odmawia wydania owocu. A tymi owocami Izraela mają być wierność i posłuszeństwo wobec Boga Jahwe, wobec Jego przykazań. W jakim celu? W takim, że mają świadczyć narodom, poprzez swoje bogobojne życie, że ich Bóg, Jahwe, jest Bogiem żywym, Bogiem skutecznym. I właśnie to widać w narodzie wybranym w Izraelu, w narodzie, który trwa w przymierzu z Bogiem prawdziwym. I właśnie gdy oni odmawiają tego owocu, tego świadectwa, i to właśnie jest przyczyną, że będą wycięci. I ta decyzja o wycięciu figowca w tym obrazie zapowiada sąd Boga nad narodem, który nie odwzajemnia zaoferowanej mu przez Boga miłości. I ten czasownik wyciąć, który się pojawia w przypowieści dwukrotnie, odsyła nas do głoszenia Jana Chrzciciela, który ostrzegał lud, pamiętamy, w Ewangelii Łukasza rozdział 3, a Mateusza też rozdział 3, że siekiera jest już przyłożona do korzenia drzew. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i wrzucone w ogień. A więc Jan Chrzciciel już przyszedł z tym przesłaniem, ostrzeżeniem, że należy owoc przynosić. Bo jeśli nie, to będzie jednak dramatyczny koniec. No ale postać ogrodnika również metaforycznie, symbolicznie przedstawia Mesjasza, Jezusa. On w swoich mowach nieraz podkreśla, że jest jedno z Ojcem i że czyni to, co widzi, że Ojciec czyni, co Ojciec chce, by On czynił. Dlatego też w przypowieści widać jakby dwa oblicza Boga. Boga sędziego oraz miłosiernego Ojca. Sędzia i miłosierny Ojciec. I przez to Bóg jakby poszukiwał sposobu pogodzenia i sprawiedliwości, i miłosierdzia. I to jest bardzo ważne właśnie, gdy chodzi o przesłanie tej przypowieści. Bóg chciałby i to, i to. Bo sprawiedliwość wymaga, by Bóg pozostał wierny samemu sobie. Wierny zasadom. On nie może ich łamać. Bo na podstawie tych zasad on dokonał dzieła stworzenia. A więc on nie może samego siebie zaprzeć. Natomiast zasady zasadami, Bóg musi być im wierny, ale cierpliwość jest cierpliwością. Jest przejawem miłosierdzia. Jest to szansa na przemianę i odrodzenie. I właśnie tę cierpliwość Bóg wyraził w Jezusie Chrystusie. W Chrystusie, który stał się grzechem za grzesznika. Otworzył drogę do nowego życia. I dlatego przypowieść tak mocno akcentuje, Pan Jezus akcentuje wcześniej, a przypowieść to dookreśla, nawrócenie grzesznika. Opamiętajcie się, nawróćcie się. Dlatego, że ta zmiana kierunku nastawienia, postawy oznacza wyjście ze stanu umierania i wejście do życia. Ta przemiana oznacza otrzymanie zdolności do owocowania. A owocowanie z kolei jest wykonywaniem woli Boga. Być takim, jakim Bóg chce, żebym był. Osobiście doświadczył tego na sobie faryzeusz Szaweł, który potem jako apostoł Jezusa, jako Paweł, pisze, że wielkoduszność, cierpliwość i dobroć Boga mają na celu doprowadzenie człowieka do nawrócenia. I tutaj ja omówiłem werset 4 rozdziału 2 listu do Rzymian. Także apostoł Piotr w 2 liście, 3 rozdział, wiersz 9 pisze o cierpliwym zwlekaniu. Zwlekaniu z przyjściem, z sądem, w oczekiwaniu na nawrócenie człowieka. A więc Pan zwleka, bo czeka na nasze nawrócenie. I te przymioty cierpliwości, dobroci, wielkoduszności nie są przejawami słabości Boga. Nie. One są przejawami mocy, ale mocy miłości, mocy miłosierdzia, mocy chęci dawania życia. Bo przecież Bóg jest Zbawicielem, a nie sędzią. Jego głównym atrybutem jest zbawienie człowieka, a nie sądzenie. Sądzenie jest tylko skutkiem tego, gdy my odrzucamy Jego dobroć, cierpliwość i wtedy musi przyjść sprawiedliwość. Dlatego też Paweł wyraźnie mówi o sprawiedliwym gniewie Boga. I ten piąty werset rozdziału drugiego listu do Rzymian, a wcześniej mówiliśmy czwarty werset, mówi u Pawła o sprawiedliwym gniewie Boga, który ujawni się w dniu sądu. Dlatego też i w przypowieści ostatnie słowa ogrodnika są takie wyraźne. One ujawniają, że jeśli w następnym roku figowiec nie przyniesie owoców, wtedy zostanie ścięty. A więc chrześcijanin winien bacznie przyglądać się sobie. Przyglądać się, czy wydaje owoce godne opamiętania, jak to głosił Jan Chrzciciel, Mateusz 3,8. Wydajcie owoce godne opamiętania. Każdy z nas powinien chętnie poddawać się, ulegać zabiegom pielęgnacyjnym Zbawiciela. Pamiętamy z Ewangelii Jana o krzewie winnym, że każdą latorość przycina, by obfitszy owoc przynosiła. A więc te wszystkie zabiegi mają to na celu, by owoc każdego z nas, owoc życia każdego z nas był trwały. I apostoł Paweł tak właśnie to napisał, opisał, a też, jak tam pisze, i się modlił o to. I posłuchajmy z Kolosan, pierwszy rozdział od wiersza 9. Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy się modlić za was i prosić Boga, abyście zostali napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, tak, abyście postępowali w sposób godny Pana, żeby się Jemu podobać, w każdym dobrym czynie przynosząc owoc i wzrastając w poznaniu Boga, w każdym dziele mocy, umacniając się siłą Jego chwały, żeby osiągnąć pełnię wytrwałości i cierpliwości, z radością dziękując Ojcu, który was uzdolnił do udziału w dziedzictwie świętych w światłości. I Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że nawet nieurodzajny figowiec może być urodzajny, bo Ty jesteś cierpliwy, bo w Chrystusie Jezusie okazałeś jeszcze większą cierpliwość, a również dałeś nam zdolność, abyśmy z nieurodzajnych stali się owocujący dla Twojej chwały. I błogosław moich słuchaczy i mnie razem z nimi przez Ducha Świętego i dzięki Twojej wspaniałej krwi, która oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości i uzdalnia do nowego życia w dziedzictwie świętych światłości. Amen.